80.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja 80 ze studia 80, tym razem chłodnego, bo pora przyszła chłodna, ale żeby było ciepło, to też musi być chłodno. Proszę Państwa, nadajemy ze studia 80. Jak zwykle dzisiejsza audycja jest o tyle wyjątkowa, o ile mamy dwóch gości, czyli tak naprawdę jest ona wyjątkowa do sześcianu. Nie wiem, jaka większa potęga mogłaby to zilustrować, która miałaby związek z figurą geometryczną. Może do dziesięciościanu. Proszę Państwa, są ze mną w studiu 80, a tak naprawdę na łączach 80 wyjątkowi goście. Dawid Stopiński i Andrzej Kaliszczyk. I dzisiaj będziemy się chcieć zastanowić, dzisiaj będziemy się zastanawiać nad kwestią chrześcijaństwa i na temat kondycji chrześcijaństwa, jako że tak się składa, że wszyscy jesteśmy chrześcijanami i wszyscy mamy, tak można powiedzieć, tendencję do tego, żeby obserwować to, co się dzieje w dzisiejszym świecie. I właśnie, panowie, co się takiego dzieje w świecie chrześcijańskim? Jaka jest kondycja chrześcijaństwa i dlaczego aż tak zła?
Witaj, Remik.
Dzień dobry, wszyscy. Witajcie.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Więc powtórz jeszcze raz pytanie. Dobry wieczór. Tak? Dobry wieczór. Pytałeś o kondycję chrześcijaństwa.
Tak, tak. Czy chrześcijaństwo ma tendencję generalnie rozwijającą się? Czy ten ostateczny cel chrześcijaństwa jako takiego, czyli tak naprawdę zapanowanie Królestwa Bożego na ziemi, no czy jesteśmy bliżej do tego, żeby to osiągnąć? Czy się nawracają tłumy, czy raczej mamy taką tendencję bardzo spadkową i mało optymistyczną?
No, myślę, że raczej to jest mało optymistyczna wizja tego, co przedstawia dzisiejsze chrześcijaństwo. Tak naprawdę to, gdy się otwiera Biblię i porównuje to z czasami, albo z tymi opisami chrześcijan, jacy żyli w czasach Pana Jezusa, po Panu Jezusie, no to tam jest po prostu zupełnie inny poziom moralności, etyki, prostości, postępowania, nieskomplikowany jakiś tam sposób spotykania się i chwalenia Pana Boga, a to, co jest teraz, to jest po prostu jakieś kuriozum, moim zdaniem, bo to zupełnie odbiega od tego, od tych standardów, jakie w Biblii znajdujemy.
Aha, z jednej strony to można tak powiedzieć, a no, z drugiej strony też obserwujemy pewnego rodzaju no, zmiany, takie znaczące zmiany, na przykład jeżeli chodzi o Kościół katolicki. No tutaj no, niestety musimy się odwołać do Kościoła rzymskokatolickiego z racji tego, że on tutaj kwestie zewnętrznych oznak religijności wyniósł zupełnie na jakiś szczyt, powiedzmy. I no, z drugiej strony widać, że to gdzieś tam pęka, że ludzie są chyba coraz mniej zadowoleni z takiego stanu rzeczy.
No, chrześcijaństwo na pewno jest w odwrocie i to chyba widać gołym okiem, ale przyczyny są bardzo pewno różnorodne. Nie sądzę, aby było w stanie się odrodzić, także gdy pytasz o Królestwo Boże, które miało w wyniku działań chrześcijaństwa nastać, to chyba się nie sprawdzi.
To jest interesujący tutaj punkt, bo w sumie to, co powiedziałeś, to tak naprawdę jest, no, to jest za mocne słowo, ciosem, ale to jest, można powiedzieć, no, czymś takim ciekawym do zastanowienia się, bo w końcu wiadomo, że są chrześcijanie, jest mnóstwo chrześcijan, szczerych chrześcijan, którzy poświęcają mnóstwo czasu, mnóstwo energii po to, żeby czynić innych uczniami, zgodnie zwłaszcza z tym, co mówił Jezus Chrystus. No, natomiast tutaj widzę, że jest jednak jakaś taka doza pesymizmu, że jednak się nie uda.
No bo, bo widzisz, robią to od 2000 lat. Bardzo dobrze, że robią, ale efekty są mizerne. Chrześcijaństwo jest w odwrocie demograficznym i problemem już jest nie tylko, że protestant zwalcza katolika, ale to, że mamy zupełnie inną kulturę napływającą do Europy i na przestrzeni 20-30 lat, gdy dorośnie pokolenie obecnych dzieci muzułmanów, no to my będziemy w mniejszości. To jest realny problem. Nie widać możliwości odwrócenia tego trendu.
A może to jest tak, że no, chrześcijanie nie reprezentują tego, co powinni reprezentować, albo tego, co głoszą. Wobec tego, co reprezentuje dzisiaj większość chrześcijan? Albo przynajmniej, co kiedyś reprezentowała?
Zależy o co pytasz. Czy pytasz o chrześcijan jako takich, bo myślę, że wielu chrześcijan, niezależnie od poglądów, to są szczerzy bardzo ludzie, którzy mają poświęcone serce Bogu i starają się czynić wszystko, co uważają za najlepsze według tego, jak rozumieją wolę Bożą. Natomiast jeśli pytasz o to, czy chrześcijaństwo jako no, zjawisko, ruch społeczny, nie wiemy teraz nawet jakiego użyć słowa, żeby to określić precyzyjnie, czy to jest coś, co przynosi, co niesie jakąś nadzieję, to myślę, że nie. I coraz więcej chrześcijan, tych właśnie szczerych ludzi, widzi, zauważa to, że to jest coś dziwnego, jakaś niebiblijna rzecz, która wyrosła w tym łonie chrześcijańskim i mówi o tym, że to jest jakby tym chrześcijaństwem takim prawdziwym, a tak naprawdę oni to coraz bardziej czują, widzą i odrzucają. Jeśli nie fizycznie, nie wychodzą, nie opuszczają, to przynajmniej mentalnie. No, nie utożsamiają się z jakimiś praktykami, z jakimiś tam zwyczajami, z jakąś tradycją, czy z jakimiś standardami, które są prezentowane publicznie przez, no, nazwijmy to duchowieństwo chrześcijańskie. Dziękuję. Coś takiego, myślę.
To znaczy tak, teraz tak się zastanawiam odnośnie tego, co powiedziałeś, bo może jest tak, że ludzie znajdują w tym, powiedzmy, świecie jakiś taki dobry substytut chrześcijaństwa. Dobry zamiennik, który zaspokoi ich potrzeby bardziej niż zaspokoiłaby wiara w Chrystusa. No, co jest trochę podejrzane i obserwujemy tutaj, że no, są ruchy, powiedzmy, już od tych czasów oświeceniowych, to też jest taki dosyć długi proces, ale gdzieś, powiedzmy, od czasów oświecenia postępuje taka laicyzacja i zaświeceniowienie i w ogóle wyeliminowanie wszelkiego rodzaju religijności z życia.
No, no to tak jest, jak mówisz, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że wiara w Chrystusa wymaga poświęcenia, wymaga oddania się pewnych wyrzeczeń. Ludzie nie są obecnej doby skłonni w ogóle do takich rzeczy. Stąd są jakby powierzchownie religijni. No to jest taka domena naszych czasów, niestety. A do tego, jak wspomniałeś, dochodzi to ta sprawa oświecenia, kłopoty intelektualne, tak, zacofani chrześcijanie, rozwinięci intelektualnie ateiści i tak dalej, to robi problem taki, że młodzi ludzie, no, wstydzą się być chrześcijanami.
A czy jest tak, że chrześcijaństwo samo w sobie może jednak zaoferować coś, co spowoduje jakieś straty, powiedzmy, w tym świecie, w świecie tutaj, w którym żyjemy, a jednocześnie da jakieś poczucie, powiedzmy, no, tej więzi z Chrystusem i tego, że jednak. Że jednak warto było poświęcić te materialne sprawy w imię tam wyższego, no, zysku. To może zabrzmi trochę
No,
transakcyjnie.
oczywiście, że tak może być, ale trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jednego i drugiego nie możesz ciągnąć razem. To znaczy, nie możesz brylować w świecie i być dobrym chrześcijaninem, bo te rzeczy się wykluczają. Nawet gdy się odnosimy do słów Chrystusa, to on powiedział, że jesteśmy jakby obcy na tym świecie. I prawdziwy chrześcijanin, ten, który te idee Chrystusowe ma naprawdę w sercu, powinien się czuć trochę tak obco na tym świecie. a nie pełnymi garściami i tak dalej, korzystać z tego, co ten tak zwany świat dzisiaj oferuje.
A jeżeli mielibyśmy się zwrócić tak generalnie w stronę świata, bo tutaj wspomniałem o tym, że mamy tutaj postępujący ruch tak naprawdę nowego ateizmu. Ja też rozmawiam często z młodymi ludźmi, którzy tak naprawdę, z młodymi ludźmi Zachodu, tutaj warto podkreślić, którzy no, nie zwracają się w kierunku już żadnego rodzaju duchowości. Jest to całkowicie pojęcie obce dla nich, no może część tam powiedzmy uznaje jakąś energię taką i to mogą nazwać Bogiem, ale tutaj pojęcie Boga osobowego i Boga, który ma wpływ na to, co się dzieje na świecie, no jest już no w tym środowisku przestarzałe i rzadko kiedy można się spotkać. No są też osoby oczywiście takie, które deklarują tą wiarę chrześcijańską dosyć stanowczo, no ale zdecydowana większość idzie w kierunku albo agnostycyzmu, albo ateizmu. I pytanie,
no
czy...
I właśnie dochodzimy do początku naszej rozmowy, no co dzisiaj, czym dzisiaj jest chrześcijaństwo? Dobrze opisałeś, ludzie zlaicyzowani, totalnie zlaicyzowani. Gdy pytano Francuzów kiedyś, czy są wierzący, odpowiadali nie, ale gdy pytano, czy będą w niebie po śmierci, odpowiadali tak, w jakimś tam dużym procencie. To jedno drugie wyklucza w ogóle, no ale no, tacy są chrześcijanie właśnie.
Czyli jest tak, że ludzie jednocześnie dystansują się od chrześcijaństwa, a z drugiej strony dystansują się też od nihilizmu. Chcieliby gdzieś tam być po środku. Jednak myśleć pozytywnie, że no, śmierć to nie jest koniec wszystkiego, tak jak tutaj nauczali filozofowie tutaj francuscy, tutaj o dziwo. No właśnie to jest dziwne, jednak ludzie chyba mają w sobie jakąś taką potrzebę duchowości, ale zaczynają omijać chrześcijaństwo.
Bo żyją takim konsumpcyjnym stylem życia i nie mają czasu na sprawy duchowe. Godzinami siedzą w sieci, godzinami oglądają telewizję i całe życie się bawią praktycznie. No i nie ma czasu na głębszą refleksję. Ona przychodzi w momencie choroby, w momencie śmierci kogoś bliskiego. To wtedy tak. Ale osobistej więzi z Bogiem ci ludzie nie budują w ciągu swego życia. No to jest przykre. A jednocześnie nazywają się chrześcijanami, chrzczą dzieci, te wszystkie rytuały wykonują i myślą, że są dobrymi ludźmi, dobrymi katolikami. Dobrymi ludźmi na pewno są, bo to przecież nie o to chodzi. Ale czy są dobrymi chrześcijanami? To wątpliwa sprawa.
No tutaj to jest też, zwłaszcza ze strony holenderskiej tutaj, bo ja mogę tutaj powiedzieć, odnośnie tego, że kościoły polskie no, są wypełniane po brzegi, kiedy są organizowane polskie specjalne msze. No a z drugiej strony jest takie powiedzenie, że jeżeli nie spotkałeś Polaka za granicą, to on ci już pomógł tym, że go nie spotkałeś. Także
z innej perspektywy patrzysz.
No wiesz co, nie wiem, może to akurat kiedy by się spotkało, nie wiem, może akurat to jest nie o chrześcijanach, nie o katolikach, nie mam pojęcia. Powiedzcie mi generalnie, czy Chrystus, gdyby żył w dzisiejszych czasach, tak jak jako człowiek, czy byłby zaskoczony tym, co się dzieje i może w jaki sposób on by chciał podejść do drugiego człowieka?
Wiesz co, mi osobiście wydaje się, że te czasy, nazwijmy to takiego świata duchowego, chrześcijaństwa, jaki jest dzisiaj, Pan Jezus było za czasów Pana Jezusa, tylko że w trochę innym systemie religijnym, bo w judaizmie. To, co Pan Jezus zastał, To nie było prawdziwe. To była przecież w większości religia czynów, gdzie bardziej dbano o to, czy ktoś umył ręce przed jedzeniem, czy ktoś zachował jakieś tam małe przykazanie, czy mały nakaz ludzki, albo tysiące tych nawet nakazów, a nie dbali o to, co tak naprawdę było w zakonie ważne, co Pan Bóg podkreślił i czego Pan Bóg tak naprawdę wymagał. Nawet Pan Jezus mówi, że to mieliście czynić, ale tego wskazując właśnie na te ważniejsze rzeczy, znaczy na te mniej ważne rzeczy, to nie zapominać. Natomiast te ważne to właśnie mieli czynić, a oni na odwrót. Czynili te rzeczy powierzchowne, zewnętrzne. No i Pan Jezus parę razy się starł, a nawet więcej niż parę razy, piętnując taki styl wielbienia Boga. Mówi, że to jest sztuczne, to jest obłudne, hipokryzją często to nazywał. No i odżegnywał się od tego. Za to go właśnie między innymi zabili. Że nazywał rzeczy po imieniu. Mówił, to jest złe, co wy robicie i to jest nieprawdziwe, to jest niesłuszne, krzywdzicie innych i zamykacie innym drogę do tego, aby mogli czuć się wolnymi, wierząc w Boga i ciesząc się jakiegoś rodzaju społecznością.
No, a teraz jakbyśmy przeszli na tą drugą część, czyli że ma przyjść Pan Jezus, bo pytałeś, a jak przyjdzie, to by się zdziwił, czy by się nie zdziwił, że ma takich wyznawców. No, on to przewidział, że gdy przyjdzie Jezus, no, jest pytanie takie w Ewangelii Mateusza. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy, czy znajdzie wiarę na ziemi? To jest ciekawe pytanie i ono pokazuje, że no, kondycja chrześcijaństwa przy przyjściu Jezusa wcale nie musi być taka, jak niektórzy by sobie wyobrażali, że oni nawrócą świat na przyjście Jezusa. Przeciwnie, świat będzie w coraz gorszym stanie i wtedy przyjdzie Jezus. A wiary na ziemi nie będzie. I gdy dzisiaj mówimy o takich sprawach jak młodzi chrześcijanie, no to naprawdę ich trudno znaleźć. A w Europie Zachodniej jeszcze trudniej niż u nas, czy na Ukrainie i tak dalej.
Wiecie co, kiedy obserwuję to, co się dzieje i obserwuję pewne ruchy też, które się rodzą, to tutaj no, Dawid wspomniał o napiętnowaniu pewnych kwestii. Ja już jakiś czas temu zauważyłem, że stan dzisiejszego, no nie chcę tutaj uogólniać, że katolicyzmu, ale ogólnie chrześcijaństwa, no jest podobny do tego stanu, jaki reprezentowali rabini za czasów Chrystusa. I bardzo często, tak mi się wydaje, jest wręcz naturalnym, że ludzie w tej chwili pokazują swoje niezadowolenie i również piętnują pewne zachowania związane na przykład z działalnością księży czy pastorów. Także chcąc, nie chcąc, no dochodzimy tutaj do momentu tych ruchów antyklerykalnych i ruchów antykatolickich. Z jednej strony ludzie mają, powiedzmy, świadomość swoich tam, powiedzmy, praw, tam praw do wolności, a z drugiej strony no, ta wolność gdzieś powoduje, że nastaje taki zanik pewnych wartości, które to chrześcijaństwo reprezentowało. Także w którą tutaj stronę się udać, bo z tego, co ja widzę, to jest po prostu ultimatum. Mamy pewne wartości i te wartości są reprezentowane przez kościoły jako poprzez instytucje, które no, mają jeszcze jakieś znaczenie, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy piętnują tą obłudę w tych kościołach, a z jednej strony no, też im o coś chodzi.
No właśnie, z jakiego motywu to robią, że piętnują obłudę w kościołach? Te motywy nie są jednorodne oczywiście, bo redaktor jakiejś tam gazety antyklerykalnej ma inne niż parafianin na parafii. Ale co ich wszystkich łączy? Jak wspomniałem, oni nie za bardzo są skłonni do ofiarowania swego życia, rezygnowania tam z czegoś dla Chrystusa, ale wszyscy z nich, czy każdy z nich chce, by było sprawiedliwie. I gdy widzi księdza, który jedno mówi, drugie robi, to wzbudza w nim reakcję, tak? Taką już ujawnianą na zewnątrz. Dochodzi do buntu, dochodzi do wyganiania księdza z plebanii i tak dalej, z parafii. Chodzi tylko o to, że oni by chcieli tego minimum, czyli sprawiedliwości. To dobrze w sumie o nich świadczy, czy o nas wszystkich, że chcemy przede wszystkim sprawiedliwości. I to byłoby piękne, gdybyśmy umieli zachowywać się sprawiedliwie. A potem moglibyśmy o innych rzeczach rozmawiać, rozmyślać, ale najpierw o tym.
A to jest jeszcze bardzo nawet takim, myślę, przeciętny człowiek, który myśli sobie o duchownych, to spotyka się nieraz z opinią, że duchowny to mówi, ja jestem księdzem, ale tylko gdy stoję tam na ambonie, albo pastorem tylko tam na ambonie, a w życiu już nie muszę się tak zachowywać. Tylko właśnie o to chodzi, że oni patrzą, ludzie, na tych swoich nauczycieli i mówią, że tyle przecież oni mają wspólnego z Biblią, z tym chrześcijaństwem, a prezentują tak niski poziom etyczny, moralny, czy no, co chwila jakieś tam różne afery wybuchają na tle właśnie moralnym czy etycznym, już nie mówiąc o tym, że dochodzą jeszcze do tego jakieś tam różne inne kwestie, czasem gospodarcze, polityczne, ekonomiczne, ale ludzie na to patrząc, mówią, i to jest chrześcijaństwo, przez ten pryzmat patrzą sobie na chrześcijaństwo i to odrzucają. Oczywiście to jest trochę naturalną reakcją, że jak się coś odrzuca, to się odrzuca zazwyczaj więcej niż się powinno odrzucić, ale to jest czymś naturalnym. Ja to rozumiem tych ludzi, że oni tak reagują. Ale oni wciąż chcieliby czegoś, co jest sprawiedliwe, coś, na czym mogliby się oprzeć. A nie mają tego, nie znajdują tego w chrześcijaństwie, ani w nauczycielach chrześcijaństwa, niestety.
No tutaj ja jestem tak trochę rozdarty pomiędzy pewnymi tak poglądami i do końca nie wiem, za którym by tutaj się opowiedzieć. I tutaj chciałbym też się zwrócić w kierunku trochę na polityki, ale takiej polityki, która realnie wpływa na życie ludzi, to nie tylko chrześcijan. Zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje w obecnych czasach, w Polsce zwłaszcza. Są ruchy chrześcijańskie, no tutaj no mogę zdradzić, takie bardzo, bardzo patriotyczne, bardzo konserwatywne, które również są zaangażowane politycznie dosyć, to jest takie dosyć zaawansowana działalność. Pytanie teraz, czy dla chrześcijaństwa, dla chrześcijan lepiej by było żyć w państwie całkowicie świeckim, neutralnym światopoglądowo i wtedy każdy z nas jako ludzi ma możliwość no, dokonania wyboru. Wyboru po prostu, czy ja chcę iść za Chrystusem, czy nie chcę iść za Chrystusem. Czy lepiej z kolei by było wspierać takie ruchy, które deklarują budowanie porządku państwowego na fundamencie etyki chrześcijańskiej?
Dobra sprawa, odwieczny problem.
Ale ta pierwsza to utopia.
No, to jest utopia, tak, ale no, istniało społeczeństwo francuskie, takie społeczeństwo czeskie jest takie zlaicyzowane i tak dalej. Ale problem w tym, że chrześcijanie, którzy chcą naśladować Chrystusa, oni są nazywani, jak już wspomniałem, obcymi na tym świecie, a Paweł Apostoł nazwał ich omiecinami tego świata, czy śmieciami tego świata. No jak taki śmieć tego świata może się brać za jakąś politykę i naprawiać ten świat, skoro ten śmieć wierzy, że ten świat nie przetrwa, że to jest dla niego mentalnie obcy porządek rzeczy. Więc twoje pytanie jest dosyć trudne dla ludzi, którzy chcą iść śladami Chrystusa. Oni generalnie nie mają nic do czynienia z tym porządkiem. Oni nie chcą go naprawiać, nie chcą go zmieniać. Chcą się tylko w nim rozwinąć na dobre dzieci Boże. To jest możliwe, żyjąc na boku tych wszystkich problemów. Natomiast ludzie nieodrodzeni angażują się politycznie i to czynnie po to, by zmienić świat, w którym żyją, powiedzmy, na lepszy, tak jak oni to rozumieją. Nie? I gdybyśmy mieli z tego punktu widzenia mówić, to powiem ci szczerze, wolałbym żyć w katolickim kraju, trochę nawet konserwatywnym, niż w zupełnie laickim. Chociaż ci katolicy by mnie mogli prześladować, tak jak prześladowali moją mamę, czy tam wcześniejsze pokolenia, ale to dodawało naszym postawom trochę soli, która nas konserwowała. A jak wszystko, wiesz, nikt nas nie atakuje, wszystko jest w porządku, to nagle zapominasz, że Chrystus jest dla ciebie ważny i żyjesz tak jak oni.
Trochę się nie zgodzę z Andrzejem, ale to dlatego, że znaczy zgodzę się z nim w tej ostatniej jakby kwestii, że wolę jakby społeczeństwo z zasadami niż społeczeństwo pozbawione takich zasad, które mówi, że dla niego żadne zasady są absolutnie jakby nieważne. Nawet to dla mnie trochę takim trąci jakimiś takimi anarchistycznymi bardziej ideami.
To się zgadzasz, czy nie zgadza ze mną, bo ja nie zrozumiałem
cię. Nie, że wolałbym żyć w takim kraju, który jest bardziej katolicki, czy tam...
No, no bo się, właśnie, czyli bo, się bo, zgadzasz.
Tak, 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 ale ja mówię odnośnie tego wcześniejszego twojego zdania, Andrzej, które... Bo ja akurat rozumiem, że wielu dobrych chrześcijan stara się zmienić ten świat, myśląc, bo mają zaszczepioną taką ideę, która moim zdaniem jest nieprawdziwa, nie pochodzi z Biblii. To znaczy, mają zaszczepioną taką ideę, że należy nawrócić świat i wtedy przyjdzie Pan Jezus na gotowe. To jest rozpowszechnione. Po to bardzo często były różnego rodzaju misje, nawracanie, ciągłe ewangelizowanie, żeby nawrócić świat, żeby świat przygotować na przyjście Chrystusa i czy w mniejszych, czy większych społecznościach one są tak podtrzymywane, czasami bardzo sztucznie. No i ta idea im pozostaje w głowie, że to trzeba robić, że trzeba zmieniać, wpływać, próbować się pozbywać różnych rzeczy, elementów, które mogą przybliżyć. I to jest ten element konserwujący, ja myślę, Andrzej, taki stan rzeczy, który jest dotąd.
Ja się z tobą zgadzam, Dawid, w tym aspekcie. Zwróć uwagę, Żydzi byli tak zorganizowani, że mieli grupę ludzi, która miała służyć wojsku, ale byli też wyodrębnieni ludzie, którzy nie mogli iść do wojska. Mówię o normalnej tam wojsku za czasów królów żydowskich. No więc podobnie dzisiaj. Są ludzie chrześcijanie, którzy mają zmieniać ten świat i są ludzie chrześcijanie jakby wyodrębnieni, którzy żyją na boku tego świata. I niech ci pierwsi zmieniają. I tak nic nie zmienią, bo ten świat jest w złym położony, mówi Paweł, tak? I że wodę przez wodę i tak dalej, Piotr mówi, się rozpłynie, zniszczony będzie. No a jeśli to wszystko ma się rozpłynąć, to co? To co my mamy robić, jest powiedziane, zapytanie takie u Piotra. Co mamy ratować? Po co? Nie? Ratujmy nasze najbliższe otoczenie, na to, co mamy realny wpływ, tak, na nasze rodziny, najbliższych kolegów, trochę ich tam uświadamiajmy, konserwujmy jak sól ziemi, tak to określmy, ale na skalę globalną no, nie ma szans utrzymać tego porządku.
Niemniej rozumiem tych, którzy chcą tam, którzy uważają, są przekonani, że tak należy robić.
Tak, ale
tylko,
oni
że
nie
myślę,
rozumieją.
Że oni to robią nieświadomie.
Oni nie rozumieją tej głębszej idei, że chrześcijanin jest nie po to, by nawrócił świat, tylko żeby nawrócił siebie przede wszystkim.
Tylko, że jest to chyba efekt różnych jakichś niebiblijnych idei, które zostały wtłoczone w chrześcijaństwo, mówiąc, prezentując teraz obecnie się jako chrześcijańskie. I często ludzie tego nie odróżniają, nie zauważają. To nie tylko ta jedna idea, ale myślę, że takich idei jest więcej.
No to jest oczywiste, ale gdyby ci chrześcijanie intensywniej czytali Biblię, to by się doczytali, że są jakby... Gdyby świat was miłował, tak jak to jest u Jana, to nie bylibyście moimi uczniami, sparafrazowałem słowa Jezusa. No bo to jedno z drugim nie jest zgodne. Zresztą co to jest ten świat? Tak? To jest też dobre pytanie. Czym jest ten świat? Mamy chrześcijaństwo, Europę chrześcijańską i nagle świat. A więc to chrześcijaństwo jest tym światem jednocześnie. To ciekawe, nie?
Mhm. Tutaj mamy no, tak naprawdę taki paradoks trochę tego wszystkiego. No myślę, że tutaj gdyby... pewni działacze chrześcijańscy z Lublina posłuchali tutaj tych konkluzji, to pewnie bylibyśmy napiętnowani później w ich programach chrześcijańsko-telewizyjnych. To by nam dobrze zrobiło, bo to zawsze działa, taka krytyka powiedzmy na forum publicznym działa zawsze tam w dwie strony. Wobec tego, czego możemy się spodziewać po przyszłości, bo wiemy, że no, mamy jakiś taki zarys tego, co się dzieje na świecie i tego, no, że jest nieciekawie. Biblia to jest też księga proroctw i tutaj Andrzej, wspomniałeś o właśnie tym ironicznym pytaniu Chrystusa, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. To jest też w jakimś tam sensie proroctwo. Pytanie, do czego to wszystko zmierza i do czego to nas prowadzi? Bo jeżeli nasza działalność jako chrześcijan nie prowadzi do nawrócenia świata, do utworzenia realnej siły światopoglądowej, która będzie zmieniać życia ludzi albo przynajmniej je kontrolować, no to do czego to wszystko zmierza? Jaki jest powiedzmy kres no, tej skomplikowanej sytuacji?
Dzisiaj świat wygląda tak, że nikogo nie interesują żadne kwestie doktrynalne, zawiłości, różne problemy takie. W III, IV wieku wyszedłeś na rynek kupić chleb i mogłeś słyszeć dyskusję między piekarzem a szewcem na temat homoousios, na temat różnych tam odmian ducha i tak dalej. Każdy dyskutował, no ale to były takie społeczności. No, Grecy byli w tym dobrzy. Teraz nie ma duchowości w ludziach i zmierzamy do duchowej zagłady. I niestety lub stety, to zależy. My mówimy stety, bo tak jest w Biblii napisane, że się tak skończy ten świat źle. No nie dajemy mu szans, że tak powiem. No. I stąd wynika nasz brak chęci zaangażowania się w takiej globalnej skali zmiany. No, jeśli Pan Bóg tego nie zatrzyma, tego nikt nie zatrzyma.
Tutaj mam taki cytat pewnego pisarza chrześcijańskiego. Napisał on w 1886 roku tak: Wzrost wiedzy we wszystkich dziedzinach budzi wśród ludzi poczucie własnej godności i świadomość ich naturalnych, niezbywalnych praw. Ludzie duże nie pozwolą na to, by te prawa ignorowano lub pogardzano nimi, ale raczej uciekną się do przeciwnej krańcowości. Jedno spojrzenie na minione stulecia pozwoli dostrzec zapisywaną krwią historię niezadowolenia narodów. Prorocy też oznajmią, że z powodu wzrostu wiedzy jeszcze powszechniejsze i szersze niezadowolenie wyrazi się ostatecznie w ogólnoświatowej rewolucji, w zniesieniu wszelkiego prawa i porządku oraz że rezultatem tego będzie anarchia i rozpacz wszystkich
No,
klas.
widać, że świat do tego zmierza.
I to chyba coraz szybciej zmierza.
To wobec tego możemy wywnioskować, że jeżeli ta prognoza się sprawdzi, bo wiemy, że idziemy w kierunku totalnego chaosu, wobec tego, jak Bóg zamierza opanować tą skomplikowaną sytuację? Czy ma jakiś plan, żeby. I czy ma jakieś rozwiązania? Może powiedział o tym w Biblii, w którymś tam miejscu. Czy ma jakieś kompleksowe rozwiązanie tej bardzo skomplikowanej sytuacji?
Gdyby nie miał, to my byśmy byli najgorszymi z ludźmi. W sensie chrześcijanie, no bo by wierzyli w coś, co jest beznadziejne.
W zasadzie to jest bardzo prosta sprawa i każdy to wie, chrześcijanin od dziecka, że jest napisane, się modlił 100 razy, milion razy, przyjdź królestwo Twoje. Tylko, że to jest prośba, w którą nikt nie wierzy, wiesz? Modlą się ludzie w ten sposób, a nie wierzą w tą modlitwę. I to jest rozwiązanie tej kwestii, o której mówisz.
Ja też chciałem tutaj dodać jedną sprawę, mianowicie taką, że z mojej perspektywy to nie wygląda tak, że wszystkiemu jest winny Kościół rzymskokatolicki, bo miałem do czynienia z różnymi protestantami i doświadczyłem przeróżnych podejrzanych historii w związku z ich działalnością i z kontrolą, która według mnie jest znacznie bardziej rozległa i silniejsza niż w Kościele katolickim.
Thank you.
Szanowni Państwo, to jest audycja 80, której właśnie słuchacie. Rozmawiamy dzisiaj z Dawidem Stopińskim i Andrzejem Kaliszczykiem o chrześcijaństwie, o jego kondycji, o tym, jak ono się ma i czy są być może jakieś szanse dla chrześcijaństwa jako dla pewnego ruchu, powiedzmy, społecznego, bo tutaj nie wiem, czy słowo religia jest na miejscu. Stan chrześcijaństwa no, nie jest dosyć ciekawy, a przynajmniej interesujący z tego względu, że można się w nim łatwo zagubić i wśród tych wielu tysięcy wyznań, odłamów, tak naprawdę nie wiadomo, gdzie szukać prawdy i gdzie szukać ludzi, którzy mogliby podzielić nasze poglądy. Albo takich ludzi, którzy mogliby te poglądy przynajmniej zaakceptować, a nie linczować nas za swoje własne zdanie.
No, no, mamy taką sytuację, że jak zapanować nad chaosem? No, przede wszystkim sobie uświadommy to, że tak jak wspomniałeś, że się tam rozmnożyła wiedza i tak dalej. Człowiek w swoim własnym mniemaniu, własnym mózgu zajął miejsce Boga. Jeszcze by chciał tylko umieć stwarzać życie i mówi, jestem królem tego świata. No, nieszczęśliwie umieram, no ale moje następne pokolenia będą rozwijać ten świat. Guzik, prawda? Człowiek zmierza do destrukcji. Niestety widać to, no, nasza cywilizacja zmierza do destrukcji, tak? Do kolapsu jakiegoś, tak zwana chrześcijańska. I przypomina to bardzo biblijne opisy czasu końca, że przyjdzie taki moment w historii, że Bóg zainterweniuje, czy Jezus zainterweniuje, i zacznie zakładać swój porządek. I będzie się spełniać ta modlitwa, przyjdź królestwo Twoje, a nie zabierz nas do swego królestwa, tylko przyjdź królestwo Twoje, tutaj gdzie żyjemy, na tą naszą piękną ziemię.
Ha, audycja 80.
Słuchając właśnie kazań, głównie protestanckich tutaj myślicieli, no przyznam szczerze, że no wszystko, tak jak powiedziałeś, sprowadza się do, powiedzmy, śmierci, zostawienia tego świata i do, tak można powiedzieć, transportu do raju, do nieba. I,
no, albo do piekła.
Tak, do piekła, znaczy tutaj większość świata idzie do piekła, większość ludzi. Natomiast tutaj problem jest taki, że no, nikt się nie zastanowił, nie próbował zrozumieć tego, czy Boga w ogóle ta ziemia jako ta ziemia jeszcze interesuje, czy no, nie pozostawił jej tak jak w koncepcji tutaj deistów i nie ma zupełnie wpływu na to, co się dzieje.
Reni, bo oni nie wierzą w tą modlitwę, że przyjdź królestwo Twoje ma się spełnić. Po prostu nie wierzą w to. Mówią, ale nie wierzą.
A to tak, wiesz co, zabrzmiało trochę jak tutaj pewna grupa religijna z Brooklynu, Świadkowie Jehowy właśnie głoszą, chyba jedyna taka grupa, która jest bardzo łatwo rozpoznawalna w Polsce też, zwłaszcza, chociaż tutaj, gdzie ja jestem w Holandii, też miałem okazję już tutaj z nimi rozmawiać. No i tutaj wiadomo, no, Królestwo Boże na ziemi, to zaraz się włącza lampka, o, Świadkowie Jehowy, tutaj zakaz transfuzji krwi i paranoja.
No, czekaj, ale Remik, ale dlaczego włącza się lampka? Że ktoś mówi, przyjdź królestwo Twoje, czy że ktoś jest uprzedzony do świadków? To drugie, głównie dlatego się włącza lampka. Natomiast poglądy o tym, że Królestwo Boże będzie na ziemi i tysiącletnie Królestwo będzie na ziemi, to od początku chrześcijaństwa istniały. Różnie się nazywały, w różnych tam okresach były mniej lub bardziej znaczące, ale zawsze były. A teraz w tych czasach ostatnich, powiedzmy, również się pojawiły i my akurat uważamy to za prawdę, że będzie tu Królestwo, na tej naszej ziemi. Odrodzonej, pięknej, cudownej, bez zła, bez płaczu, bez niczego takiego. Pięknie? Za pięknie, nie? Trudno uwierzyć.
No to trochę za pięknie i tak się zastanawiam, czy będzie łatwą sprawą się zmienić w ogóle swoje swoje postrzeganie rzeczywistości w takim miejscu.
No,
I czy bo, no to jest też, ja no, znowu się odwołam tutaj do swojego doświadczenia. Wiadomo, że żyjemy w czasach, kiedy większość ludzi, zwykłych powiedzmy z klasy takiej mieszczańskiej, może to nie jest teraz na topie, żeby dzielić ludzi na klasę, ale powiedzmy, że jest taka jakaś klasa średnia, o, no to ci ludzie żyją no, lepiej niż władcy królowie z czasów bardzo odległych i zamierzchłych. I widzę też, że ci ludzie, którzy wszystko mają, którzy wręcz można powiedzieć za dużo mają, no się całkowicie gubią w tym świecie. I pytanie, czy jeżeli nastąpi taki moment Królestwa Bożego, kiedy no ten świat będzie miejscem bardzo przyjaznym, a przynajmniej bardziej przyjaznym niż jest teraz, to czy niektórym ludziom no, ten stan rzeczy no, nie namiesza w głowach?
A czy musi się wszystkim podobać?
A czy będzie taka opcja, żeby się wszystkim podobał? Czy to nie będzie tak, że Królestwo Boże na ziemi będzie zarezerwowane tylko dla tych, którzy się poświęcili Chrystusowi i którzy poszli z Nim na pewnego rodzaju, zawarli z Nim umowę, o, może tak.
Czy człowiek jest taką jednostką dynamiczną i on się zmienia w zależności od sytuacji, nie jak kameleon, czasem trwale się zmienia. Jeśli będzie mu pokazane, w jaki sposób można żyć i osiągać takie pozytywne wyniki, jakieś piękne idee będzie miał zaszczepione, to dlaczego nie wierzyć, że się będzie w stanie zmienić? Jeśli ludzie się nie chcą zmieniać dlatego, że są nastawieni na siebie, są samolubami, egoistami i tak dalej, nie? Gromadzą, no potem może robią z siebie filantropów i rozdają, ale zazwyczaj cudze, swojego rzadko. Ale gdyby zmienić to nastawienie, tylko potrzeba jakiś motyw do tego, tak? Wykrzesać impuls. Ja wierzę, że Chrystus jest w stanie to zrobić. Wykrzesać w człowieku chęć czynienia dobra, chęć dzielenia się, chęć służenia bliźniemu, chęć bycia takim społecznikiem, a nie egoistą. Bóg to może zrobić, bo On to zapowiedział zresztą w Starym Testamencie, w prorokach. Gdy mówił o narodzie żydowskim, to mówił, że On o nich. Mówi, że tak was zmienię, to ja teraz parafrazuję, tam o sercach kamiennych i mięsistych jest powiedziane, ale idea jest taka, że tak was zmienię, że się ludzie będą dziwić, że tak można zmienić człowieka. Ja wierzę, że to jest możliwe ze strony Boga. Widać takie przypadki już dzisiaj przecież. Ludzie bardzo źli, powiedzmy, nie? Przestępcy, mordercy, jacyś tam. Potrafią się zmienić, jeśli mają motyw religijny, czyli poznają Chrystusa.
80.
Szanowni Państwo, to jest audycja 80 prosto ze studia 80. Proszę Państwa, trudny to jest temat i trudno znaleźć jakąkolwiek spójną receptę, żeby rozwiązać pewne problemy, albo żeby przynajmniej bliżej się przyjrzeć sytuacji ogólnoświatowej, bo tutaj mówimy oczywiście o chrześcijaństwie, gwoli przypomnienia, a chrześcijaństwo to jest twór bardzo niejednolity, bardzo podzielony i tak naprawdę chrześcijanin chrześcijaninowi nierówny. Żeby troszkę zmienić klimat i żeby może troszkę się odstresować, posłuchamy sobie dzisiaj w kąciku literackim pewnej bardzo interesującej rzeczy. Czyta Wiktor Korzeniewski i Wiktor Korzeniewski też powie, co to takiego będzie.
Dzień pana Esika w Ostendzie. Na podstawie korespondencji do Kuriera Warszawskiego i na wszelką odpowiedzialność autora tychże korespondencji skreślony i pod muzykę podłożony. Des Lebens ungemischte Freude war doch eine medischen Zutaje. Gdy skwar dopieka biednego człowieka, pot po nim ścieka. Topnieje już, gdzie Esik będzie, godniej zasiędzie, jak nie w Ostendzie, królowej mórz. Uroczy pobyt, tłum pięknych kobiet, wkoło dobrobyt, wszystko aż lśni. Rozkosz przenika ciało Esika, nóżkami fika, ze szczęścia drży. Pierwsze śniadanko, kawusia z pianką, przegryza grzanką i pędzi w cwał, prosto na plażę, gdzie w słońca żarze błyszczą miraże kobiecych ciał. Strojna dziewczyna, kibić przegina, luksus kabina rozkoszą tchnie. Ruchem pantery zrzuca jegery i gdzie hetery, tam Esik mknie. Barwne półświatki, pulchne mężatki, obcisłe gadki śmieją się doń. Esik się nurza, szczypie w odnurza, to znów jak burza wciąga je w toń. Lecz dość na dziś z tym, na piasku czystym, jeszcze mój system przez minut sześć. Potem swobodnie nakłada spodnie i nim ochłodnie pędzi coś zjeść. Ostryga tłusta wpada mu w usta, potem langusta, potem szabli. Otwiera paszczę, językiem mlaszcze, w brzuszek się głaszcze i dalej ji. Znikł potraw szereg, mały szlumerek, potem spacerek przez pyszną sień. Przybił do portu, w cieniach abortu, co tu komfortu, uroczy dzień. Wychodzi letki z cichej klozetki, znów na kobietki popatrzeć rad. Z tłumem się miesza, gdzie strojna rzesza gwarnie pospiesza, pięknym jest świat. Koncert w kurhausie, Esik zdrzymał się, budzi go w pauzie oklasków szum. Potem nos wetka, kędy ruletka, stara kokietka, przywabia tłum. Złoto się toczy, wszystko się tłoczy, wyłażą oczy, w piersiach brak tchu. Lecz Esik nie gra, bo niechże przegra, dałaby świekra ruletkę mu. Tak niespożycie to szczęścia dzicie, studiuje życie i jego brud. Gdy wtem latarnie gasną i gwarnie, wszystko się garnie do tinglu wrót. Włazi i Esik w ten interesik, figlarny biesik jakiś go prze. Umoczyć usta tam, gdzie rozpusta, najskrytsze gusta zgadywać śmie. Sala stłoczona, dyszące łona, nagie ramiona wśród fraków tła. Tańczą skłębieni w ciasnej przestrzeni, szampan się pieni, muzyka gra. Dwa biusty śnieżne, trą się lubieżne, to znów rozbieżne, prężą się wstecz. Płoną oblicza, idzie maczicza, zabawa bycza, baeczna, proszwa rzecz. Trzęsie się buda, piękna obłuda. Cóż to za uda? Esik aż drży. Pyta nieśmiele, ma tu bele, rajskie wesele, quelle votre prix. Spojrzy dziewczyna, zamożna mina, duża łysina i nóżki w X. Bez długich krzyków, dla starych pryków, 10 Ludwików, Semon Prefix. Nie głupi esik, swój pularesik zapina gdziesik, ochłonął w mig. Płaci co żywo za małe piwo, z miną złośliwą za drzwiami znikł. Wśród nocy chłodnej, po plaży modnej, idzie pogodny, wolny od burz. Jeszcze 2 gruszki zjadł do poduszki, wyciągnął nóżki i chrapie już.
Baby face with a cigarette.
Szanowni Państwo, to był zespół Blender Box w piosence Babyface a Cigarette. Zbliżamy się pomalutku do końca naszej audycji 80, ale nie jest to koniec definitywny i ostateczny, ponieważ ten temat, jak i moi goście, powrócą niebawem. Będziemy kontynuować nasze rozważania chrześcijańskie, ponieważ no, jest to temat bardzo szeroki, jak i bardzo rozległy, chociaż szeroki i rozległy tak naprawdę znaczy tyle samo. Wspierajcie proszę Enklawę, wspierajcie Audycję 80, możecie zostać sponsorami Audycji 80. Ja gwarantuję niespodzianki i pewne upominki dla tych ludzi, którzy będą na tyle dobroduszni i hojni, żeby wesprzeć ten projekt i tą inicjatywę nieobywatelską. Albo może obywatelską, nie wiem w jakich kategoriach rozpatrywać tutaj inicjatywę prowadzenia audycji w Wolnym Radiu Enklawa. Chyba najbardziej atrakcyjnym elementem tego wszystkiego jest to, że ktoś jednak tych audycji słucha, a my jako Studio 80 jesteśmy po prostu częścią większej społeczności, społeczności wolnościowej, też wolnorynkowej, wspierające działania też na rzecz wolności przede wszystkim. Tak, z mojej strony to chyba tyle. Powracamy już niebawem. Moimi gośćmi byli Dawid Stopiński i Andrzej Kaliszczyk. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Dawida bądź Andrzeja bądź mnie, możecie napisać te pytania w komentarzu. Postaramy się odpowiedzieć jak najprędzej, odpowiedzieć albo w odpowiedzi tam w komentarzach, albo po prostu, jeżeli temat będzie bardziej rozległy, to być może sobie pogadamy tutaj w Studiu 80. No wszystko się okaże, zobaczymy, możliwości jest bardzo wiele. Widzimy się, słyszymy się.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.